Studencka popołudniówka.
Cześć, w studenckiej popołudniówce wita się z wami Miłosz Rajczakowski. Dziś porozmawiamy na temat mowy i tego, jak gadać, żeby się dogadać, a z nami jest ekspert w dziedzinie mowy i prezentacji, pani doktor habilitowany Imelda Chłodna-Błach. Szczęść Boże, dzień dobry, witam.
Szczęść Boże, witam wszystkich słuchaczy.
Szczęść Boże, pierwsze pytanie. Wielu młodych ludzi w obliczu prezentacji mogą przechodzić ciarki, mogą się czuć niepewnie. Czy to prezentacja na tle klasy, czy prezentacja publiczna? Jak sobie poradzić z tym, żeby jednak przekazać coś tej publiczności, żeby zostać zapamiętanym?
Tak, przede wszystkim tutaj należy zwrócić uwagę na przygotowanie. Czyli należy pamiętać o takiej zasadzie, że jeżeli chcemy coś dobrze powiedzieć, osiągnąć efekt, który sobie zamierzyliśmy, na pewno wcześniej trzeba to przygotować, tak? Czyli przemyśleć plan wypowiedzi, różne etapy. Więc dzięki zasadom retoryki wiemy, że żeby dobrze wypaść, to wcześniej trzeba włożyć pewien wysiłek, pewną pracę w przemyślenie tego wystąpienia. Myślę, że rozwiniemy to w dalszej części naszej rozmowy.
Właśnie. Myślę, że każdy by się zastanawiał, jak się do tego przygotować, bo to chyba nie jest takie proste. A może jest?
Tak. No więc nie jest trudne. Myślę, że tutaj wystarczy poznanie pewnych kluczowych zasad. Przede wszystkim najważniejszą taką zasadą jest zasada stosowności w retoryce. Więc przekonujący będziemy wtedy, kiedy przewidzimy, wyobrazimy sobie tego, do kogo będziemy mówić. Więc musimy przed wystąpieniem pomyśleć, przepracować to w domu, tak, na kartce, rozpisać sobie, wyobrazić sobie konkretnego odbiorcę, do którego będziemy mówić, jego poziom języka, jego wykształcenie, jego wiek, płeć, inne elementy. No i wtedy dopiero możemy zacząć przygotowywać naszą mowę.
Kiedyś słyszałem o takim rozrysowywaniu sobie, żeby narysować postać osoby, do której będziemy mówić i wtedy będzie nam lepiej sobie zobrazować, jakie treści, jakie wartości, jakie cele do tej osoby przemówią.
Tak, oczywiście. Oczywiście, można to zrobić w różnych formach, w różnej postaci. Najważniejsze, żeby przeanalizować te kluczowe elementy właśnie, takie jak to, jaka jest wiedza, jaki jest poziom wiedzy na przykład tej osoby na temat, który my mamy zamiar poruszyć, jaki jest jej poziom językowy, żeby jak najlepiej trafić do niej z naszym językiem z kolei, jakie dobrać słowa i tak dalej, więc jak najbardziej. Zawsze trzeba pamiętać o tym, że mówimy do jednej konkretnej osoby, tak? Mamy sobie wyobrazić tego konkretnego odbiorcę i do niej przygotowywać ten nasz komunikat.
Czyli publiczność to nie jest zbiór osób, tylko to są jedne konkretne osoby, zazwyczaj, które łączy coś wspólnego, tak?
Tak?
Bo skoro przychodzą na nasz wykład, to raczej coś ich łączy,
tak.
To jest jakaś cecha wspólna.
Tak, może to być na przykład wiek, prawda? Wiemy, że będą to osoby o określonym wieku, więc od razu wiemy, jakie słownictwo dostosować, jak dostosować nasz język, jakich słów użyć, jakich nie używać, prawda? Może być to wiek. Może to być na przykład kwestia zainteresowań. Wiemy, że oni mają takie, a nie inne zainteresowania. Może to być na przykład ich światopogląd. Wiemy, że to są ludzie o określonym światopoglądzie, więc pewna argumentacja, której będziemy używać, musi być do tego dostosowana.
W retoryce figurują takie trzy słowa: etos, patos, logos. Co to oznacza? Czy to są jakieś wyznaczniki dobrej mowy?
Tak, to jest tak naprawdę esencja retoryki. Więc każdy, kto chciałby opanować kulturę słowa, taką wyższą kulturę słowa, musi zapoznać się z tymi terminami. Jak pewnie wiemy, te terminy nie są dość popularne dzisiaj. Ich się raczej nie używa, ponieważ terminy te pochodzą z czasów klasycznej Grecji. To są greckie terminy. Bardzo dużo na ten temat pisał Arystoteles. Niemniej jednak są to bardzo aktualne rzeczy, a mianowicie są to trzy typy perswazji, czyli takie trzy naturalne drogi, którymi nasza argumentacja dociera do odbiorcy. I tak właśnie logos to jest ta droga przez rozum. Wydaje się, że jest najtrudniejsza, tak? Najtrudniej jest dotrzeć tą drogą, więc trzeba się tak naprawdę do tego najbardziej przygotować. I tutaj przykładami takich argumentów są wszelkiego rodzaju pojęcia, terminy, definicje, więc wiedząc, że ludzie słuchając nas odbierają argumenty, które im podajemy drogą rozumową, musimy postarać się udowodnić, uzasadnić w możliwie najlepszy sposób ten typ argumentacji, czyli podać definicje używanych pojęć, przywołać etymologię, jeżeli trzeba, jakichś trudnych terminów, przeprowadzić pewne rozumowanie, tak, pewne przesłanki przytoczyć, wyciągnąć odpowiednie wnioski i tak dalej. Czyli to jest ten logos właśnie, przez rozum. Kolejny rodzaj to jest perswazja typu patos. Tutaj przy patosie główny nacisk kładziemy na uczucia. Czyli tak jak mówił Arystoteles, i to jest do dziś dnia aktualne, na ludzi również oddziałują argumenty uczuciowe. Czyli mówca powinien być dobrym psychologiem, mówił Arystoteles. Czyli pewne uczucia powinien wzbudzać u słuchaczy, a inne uczucia powinien wyhamowywać. Tak? No i teraz jak wiemy mniej więcej, jakie są nastroje słuchaczy, na jakim są etapie na przykład, no to wiedząc to możemy odpowiednio operować tymi uczuciami. Oczywiście nie chodzi tutaj o manipulowanie uczuciami, nie?
Bo bardziej to, perswazja.
Tak, to nie jest sofistyka, tak? Sofiści właśnie byli znani z tego, że wykorzystywali tę wiedzę do manipulowania uczuciami. I to szło w złym kierunku oczywiście, ponieważ tutaj oni przedkładali skutek, użyteczność nad dobro i prawdę.
No dzisiaj byśmy o socjotechnice tak powiedzieli.
Tak, tak, że oczywiście, właśnie, że to jest, prawda, takie zaplanowane, wyreżyserowane wszystko, obliczone na osiągnięcie określonego efektu. Czyli możemy powiedzieć, że cel uświęca środki, tak? Natomiast w retoryce klasycznej chodziło o to, żeby w odpowiedni sposób tymi uczuciami kierować, czyli pomagać sobie po prostu, więc to jest ten patos. Natomiast etos dotyczy pewnej postawy, charakteru, autorytetu mówiącego. I tutaj już właśnie klasyczni retorzy odkryli, że przekonująco na słuchaczy oddziałuje również postawa mówcy, charakter mówcy, to co on sobą reprezentuje. I teraz właśnie, im lepsze wrażenie wywołamy na słuchaczach, jako mówcy, jako nadawcy tego komunikatu, tym bardziej przekonujący będziemy, prawda? Więc chodzi o to, żeby w trakcie mówienia wywołać na słuchaczach jak najlepsze wrażenie. I to jest ten etos właśnie.
Ostatnio słyszałem właśnie podczas rozmowy z taką osobą, która prowadzi szkolenia marketingowe, o takim nowym skrócie, który się nazywa AWE, czyli autorytet, wdzięk, energia.
Tak.
To jest chyba bardzo podobne.
Tak,
dużo
tak,
bardzo podobnych
oczywiście.
Cech.
Oczywiście, ja myślę, że wszystkie te współczesne zasady gdzieś tam tak naprawdę sięgają do retoryki klasycznej. One tego nie nazywają tak dzisiaj, prawda? Bo to jest taki dość archaiczny, niepopularny język. On się może tak gorzej sprzedaje. Natomiast jako, że nasza natura jest taka sama, ta natura się nie zmienia, ludzka, więc tak naprawdę te same rzeczy oddziałują na ludzi. Więc jak najbardziej. Myślę, że tutaj ten wdzięk na przykład w klasycznej retoryce można by oddać za pomocą tego terminu delectare. Tak? Klasyczni retorzy mówili, tak mów, żeby twoje mówienie, twój sposób mówienia sprawiał słuchającym przyjemność. Albo przynajmniej, żeby się nie męczyli słuchając ciebie. Tak? To jest to delectare klasyczne. Więc to jest ten wdzięk. Tutaj musimy pamiętać o wizerunku, o mowie niewerbalnej, o tym wszystkim, co towarzyszy przekazowi werbalnemu. Natomiast energia to jest mówienie w sposób żywy, tak? To jest takie mówienie niemonotonne, nienudne i tutaj też w retoryce klasycznej stosowano do tego celu różne tak zwane środki wyrazu. My mamy w retoryce środki wyrazu, które właśnie służą temu, żeby mówić w sposób żywy, taki żywiołowy, ale to jest cała technika, którą trzeba poznać i później wykorzystywać ją w praktyce.
Całkiem długa droga, nie na jedną audycję.
Tak.
Jakie to są cechy dobrego mówcy, jakbyśmy mogli tak powiedzieć?
Tak.
Kogo właśnie można określić takim dobrym, wzorowym mówcą?
Myślę, że tak. Tutaj wiele elementów się składa na taki wizerunek dobrego mówcy. Na pewno pierwszą rzeczą bardzo ważną jest strona merytoryczna, tak? Także przygotowanie. Tutaj chciałabym troszeczkę zwrócić uwagę na to, że nawet samo słowo retoryka jest dziś mylnie traktowane, mylnie rozumiane, bo potocznie my rozumiemy dzisiaj retorykę jako pustosłowie, tak? Jako wyobrażamy sobie, że retor to ktoś taki, kto dużo mówi, a tak naprawdę nie ma nic do powiedzenia. Jest to takie puste w środku. Natomiast absolutnie jest to błędne rozumienie retoryki, ponieważ mówca dawniej, żeby zasłużyć w ogóle na to miano, musiał być gruntownie wykształcony. Czyli już jeżeli zabierał się za mówienie o czymś, no to zdecydowanie miał na ten temat wiedzę, czyli rozumiał to, co mówi. Więc myślę, że taką pierwszą cechą to jest rozumieć to, o czym się mówi. Czy znać się na tym, o czym się mówi, tak? Czyli tutaj bardzo ważne jest, żeby nie zabierać się za tematy, na których się nie znamy. Bo to wyjdzie, to słuchacze od razu, że tak powiem, wyłapią, to jest do wyłapania. Czyli to jest pierwsza rzecz, wiedza i rozumienie tej wiedzy. Później natomiast wchodzi jeszcze coś takiego jak wizerunek. prawda, jak wizerunek. I to mamy przy okazji już samego występu, gdzie różne czynniki, takie jak mowa niewerbalna, takie jak gestykulacja, postawa, tembr głosu, emisja głosu, tak? To są już takie techniczne rzeczy, którymi mówca obudowuje ten swój wizerunek, nie? Czyli to wszystko, co na zewnątrz później gra w czasie występu już, w czasie przemawiania na konkretny temat.
Jednak każda z tych rzeczy musi ze sobą współgrać,
tak,
bo gdyby jednej nie było, to jedna też, to
tak,
następna też
oczywiście
będzie lepiej.
Czyli oczywiście tutaj musimy zachować pewną zdrową proporcję, tak? Czyli wiedza z tym wizerunkiem zewnętrznym musi współgrać jak najbardziej, to musi być harmonijna proporcja zachowana. I jeszcze na jedną taką rzecz chciałabym zwrócić uwagę, a mianowicie starożytni mówili coś takiego: musi zachodzić zgodność pomiędzy tym, co się myśli, tym, co się mówi i tym, co się robi. Tak, to jest też ważne, żeby tutaj też nie zachodziła pewna dysharmonia, dysproporcja. Bo dzisiaj często mamy do czynienia z takimi mówcami, którzy mówią jedno, a robią drugie. Tak? Czy myślą co innego, a mówią co innego. I tak naprawdę na dłuższą metę znowu jest to do wychwycenia. Czyli taki wprawny słuchacz, wprawny obserwator, on to wyczuje, tak? Bo to się da zobaczyć, da się wyczuć, że ktoś mówi nieszczerze, albo ktoś mówi coś, czego tak naprawdę nie myśli. Więc to byłoby właśnie to takie pustosłowie, czy takie krasomówstwo, jak mieliśmy takie określenie staropolskie. Natomiast tutaj ważne jest, żeby zachowywać właśnie tę zdrową relację pomiędzy myślą, mową, a działaniem. I wtedy mamy szansę osiągnąć sukces.
I tutaj na chwilę się zatrzymamy. Zapraszamy wszystkich słuchaczy do wysłuchania piosenki.
Dusza artysty, rozżarzeń węgiel, kamień rozpalon do czerwoności. Czas słowa naprzód objąć popręgiem, a potem wepchnąć w rytm wszechmiłości. I stworzyć taką płomienną gęćbę ze serc rybałtów, rozesłać w pościg, by ogłaszali wszemu ludowi prawdę i wolność słów i widowisk. Prawdę i wolność słów, prawdę. Strumieni, ciche są słowa, wpatrzone w gwiazdy, trzeba w księżycowe wizje zamienić, słowa co wplotą się w duszy Wawrzyn. Co może stanąć się oskarżeniem, bo dzisiaj może wyznawać każdy dzieje swych bólów. Prawiący rapsod i dolą bliźnią, i dolą własną. Prawdę i wolność słów, prawdę i wolność słów, prawdę i wolność słów, prawdę. I'm wolność słów.
Cześć, wracamy po przerwie. Piosenka została wysłuchana, a teraz wracamy do rozmowy o tym, jak gadać, żeby się dogadać. Z nami jest ekspert, doktor habilitowany Imelda Chłodna-Bach. Witamy serdecznie.
Witam serdecznie.
To może teraz powiemy o tym, jak zacząć takie przemówienie. Mamy już wszystko zebrane, wszystko już mamy zebrane do kupy, ale jak teraz zacząć tą mowę, żeby ona była... Bo jednak te pierwsze wrażenie chyba jest najważniejsze.
Tak.
Jak to zrobić, żeby zostać zapamiętanym już od pierwszego słowa?
Tak, oczywiście. To na pewno większość naszych słuchaczy zna te badania, prawda, które mówią, że tak naprawdę liczy się pierwsze wrażenie. I rzeczywiście coś w tym jest. Tutaj chodzi o to, że pierwszym zadaniem mówiącego jest otworzyć słuchaczy. Otworzyć na to, co on będzie mówił, czyli zdobyć ich życzliwość. I teraz, jeżeli to pierwsze wrażenie będzie dobre, no to potem już będzie nam łatwiej kontynuować mówienie, podawać argumenty i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jak na początku zamkniemy słuchacza, czy zdystansujemy słuchacza do siebie, no to potem będzie nam bardzo trudno odzyskać jego zaufanie. I teraz mówca powinien pamiętać o takich trzech rzeczach. A mianowicie musi pokazać na początku, właśnie wtedy, kiedy zaczyna, musi pokazać, że jest człowiekiem mądrym, o wysokim morale i życzliwości. Czyli te trzy rzeczy to jest taki wstęp, za pomocą którego słuchacz prawdopodobnie się otworzy, jeżeli mówcy uda się to pokazać. Czyli, że jest mądry, tak? Mówca musi pokazać, że jest mądry. To, co mówiłam wcześniej, że zna się na rzeczy, że wie, o czym mówi. To można oczywiście pokazać poprzez wyjaśnienie słuchaczom, dlaczego zajmujemy się tym tematem, co nas predysponuje do tego, żeby o tym mówić, jakie wykształcenie w tym kierunku odebraliśmy, jaką wiedzę mamy, jakie doświadczenie i tak dalej, i tak dalej. Czyli tutaj jest poziom merytoryczny. Kolejna rzecz to życzliwość, tak? Czyli musimy pokazać, że nam, jako mówcom, zależy na dobru słuchaczy. No i teraz oczywiście musimy się postarać, żeby uzasadnić to, że mówimy dla ich dobra, że tutaj nie kierują nami żadne inne cele, takie jak cele zarobkowe, czy jakieś cele użytecznościowe. Tak? Trzeba uzasadnić słuchaczom, że sprawa, którą poruszamy, ich dotyczy, prawda? Że w jakiś sposób ich zbuduje, w jakiś sposób ich rozwinie, pomoże im coś zrozumieć na przykład, że my im wyjaśnimy jakąś ważną rzecz. Czyli tutaj bardzo ważne jest okazanie tej życzliwości w stosunku do słuchaczy. I kolejną rzeczą jest to wysokie morale, tak? Tutaj mówca również musi udowodnić słuchaczom, że jest człowiekiem, dla którego zasady moralne są ważne. W przeciwieństwie do sofistów znowu, tak? Którzy byli na bakier troszeczkę z moralnością, z zasadami moralnymi, oni przedkładali właśnie korzyść, użyteczność nad dobro. Więc tutaj, jeżeli te trzy rzeczy uda nam się pokazać, czyli że mówca to jest człowiek mądry, życzliwy i o wysokim morale, to wtedy myślę, że otworzymy słuchaczy i w prosty sposób będziemy mogli do nich mówić i argumentować.
I jak wśród tych ludzi się odnaleźć, żeby jednak trzymać z nimi cały czas ten kontakt, żeby podtrzymywać konwersację tak naprawdę?
Tak, to przede wszystkim tutaj trzeba dać odczuć słuchaczom, że jest się bliskim im człowiekiem. To znaczy jak najbardziej odwoływać się do doświadczeń słuchaczy. Tak? Na pewno nie stwarzać dystansu. Tutaj w tym niestwarzaniu dystansu na pewno dużą rolę będzie odgrywać na przykład mimika twarzy chociażby. Tak? Nasza ta właśnie mowa niewerbalna, która tutaj jest też integralnym elementem mówienia, przekonującego mówienia. Odpowiednia gestykulacja, tak? Mamy psychologowie, wyróżniają różnego typu gesty i z tym też warto się zapoznać. Na przykład jakich gestów nie należy wykonywać, jakie gesty świadczą o naszym zamknięciu, jakie gesty są gestami otwarcia, życzliwości i tak dalej. No i przede wszystkim uśmiech, prawda? Cała mimika twarzy tutaj również gra. To, co jeszcze jest bardzo ważne, na co bym chciała zwrócić uwagę, to zawsze, w każdej sytuacji pomoże nam kontakt wzrokowy ze słuchaczami. Czyli tutaj, jeżeli mamy ten kontakt wzrokowy, jeżeli patrzymy na słuchaczy, mówimy do słuchaczy, nie mamy żadnej bariery takiej jak na przykład kartka, czy jakieś notatki, czy jakaś książka, właśnie to wtedy jest szansa, że słuchacze nie będą się tak łatwo dekoncentrować, bo oni będą odnosić takie wrażenie, że mówimy tylko do nich, tak? Będą na nas patrzeć i nas chętniej słuchać. Czyli tutaj ten kontakt wzrokowy maksymalnie trzeba utrzymywać, nawet jeżeli się czyta. To jest specjalna umiejętność właśnie takiego czytania, gdzie sprawia się wrażenie, że się mówi, a tak naprawdę się czyta, prawda? Więc to jest bardzo ważna umiejętność do opanowania.
Myślę, że teraz poruszymy wyniki naukowe, bo prawo Mehrabiana mówi, że 55% to komunikacja niewerbalna, 38% to barwa głosu, a 7% to treść naszej mowy. Czy naprawdę tak mało tego, co mówimy, jeśli chodzi o treść, jest tak mało ważne?
Tak. Oczywiście, bardzo znane są te badania i na wielu różnych szkoleniach, na wielu różnego typu kursach właśnie te statystyki się przytacza, rzeczywiście.
Tylko, że też wiele osób je podważało.
Tak,
Nie wiem właśnie, jak to określić. Czy faktycznie do tego się stosować, czy jednak nie?
Myślę, że w pewnej mierze na pewno mieści się tam jakaś prawda. Może nie tyle zawartość merytoryczna tego, co mówimy, może nie tyle nie jest ważna, bo tutaj nie w tym aspekcie należy to rozważać, ile bardziej chodzi o to, że ona dociera do słuchaczy później. Tak? Czyli tutaj ja bym rozróżniła. Bardzo ważna jest treść merytoryczna, ale ona dociera później do słuchaczy. Właśnie tym, co najpierw do słuchaczy dociera, tym, co oni najpierw odbierają, to jest tak naprawdę nasz wygląd, nasz sposób zachowania się, nasz sposób mówienia. I teraz, jeżeli jesteśmy tego świadomi, to specjalnie trzeba przygotować się pod tym względem, tak? Umieć się zachować, umieć przybrać odpowiednią postawę. Na pewno niedopuszczalne jest mówienie na siedząco, na przykład, prawda? Czyli dobry mówca
wie. Czyli teraz popełniamy błąd.
Tak, że myślę, że tutaj mam na myśli oczywiście mówienie do szerszej grupy, tak? Do jakiegoś audytorium. Oczywiście takie indywidualne rozmowy można prowadzić sobie na siedząco, natomiast dobry mówca wie, że najpierw będzie oceniany po tym, jak mówi, a dopiero później będzie oceniane to, co mówi. Więc te badania są prawdziwe o tyle właśnie, że one zwracają uwagę na to, że najpierw słuchacz percypuje wygląd zewnętrzny i sposób użycia głosu, a dopiero później dociera do niego merytoryczna strona naszej wypowiedzi. Także niestety chcemy, podoba nam się to czy nie, musimy się z tym liczyć, tak? Że najpierw musimy się skupić na pierwszym wrażeniu, na wyglądzie, żeby później, że tak powiem potocznie, sprzedać tę treść, którą mamy do powiedzenia.
Mhm. No ale właśnie, przychodzi czas występu i nagle w tym momencie przychodzi ta największa zmora każdego występu, czyli trema. Jak sobie poradzić z tremą i z tym stresem scenicznym?
Tak, oczywiście. Bardzo wiele osób ma z tym problem. Bardzo wielu studentów na przykład ma z tym problem. No na pewno najpierw trzeba by było zastanowić się i spróbować wyjaśnić źródła tej tremy. Na pewno takim najważniejszym źródłem tremy jest brak doświadczenia. Czyli wiedzą Państwo, zawsze boimy się tego, czego nie znamy, prawda? Co jest dla nas nowe. Więc im bardziej mówienie będzie dla nas czymś nowym, czymś, w czym nie mamy doświadczenia, tym większą tremę będziemy mieć. Czyli takim lekarstwem teraz, jeżeli już to rozumiemy, to lekarstwem na takie pokonywanie tremy jest jak najczęstsze występowanie.
Czyli regularnie zgłaszać się w klasie, tak, występować przed studentami na
Oczywiście.
Przykład. Mamy okazję do prezentacji, więc jak najczęściej robić
dokładnie.
Takie rzeczy.
Najpierw niech to będzie publiczność czy audytorium nam znane. Wtedy oczywiście będzie nam łatwiej, jeżeli będą to koledzy, koleżanki z roku. A później można to rozszerzać oczywiście na audytorium bardziej nieznane, ludzi obcych i tak dalej. Natomiast to, co ja zawsze mówię i co radzę naszym studentom, to, żeby wykorzystywali każdą nadarzającą się okazję do występów publicznych właśnie, bo teraz człowiek uczy się występowania tylko i wyłącznie przez robienie tego. Na pewno nie nauczymy się tego z książki ani z podręcznika, więc trema wynika w dużej mierze z tego, że my tego nie robimy, my nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Nawet często się zdarza tak, że studenci początkowo, którzy uważają, że się do tego nie nadają, że się tremują, że się boją, występując raz, drugi, trzeci, dochodzą do wniosku, że świetnie się w tym czują, tylko że nie mieli okazji tego spróbować i nie mieli okazji tego doświadczyć. Więc dopóki nie spróbujemy, dopóki nie poznamy siebie, tak naprawdę nie będziemy wiedzieli, na co nas stać w tej dziedzinie.
na Yale University, czy też na Uniwersytecie Yale'a zostały przeprowadzone takie dość niekonwencjonalne badania, że jednak tremy boimy się bardziej niż śmierci. Tak wyszło z tych badań. I jak pani się do tego odnosi? Czy to może być prawdą? Dlaczego w ogóle taki strach? Bo skoro tak. ludzie określają się, że bardziej boją się wystąpień publicznych niż tego, że kiedyś umrą, to jednak chyba problem gdzieś leży.
Tak, tak. Ja myślę, że to oczywiście na pewno jest gdzieś tam zakodowane w naszej psychice. Ta trema jest dla nas tak strasznie paraliżująca, ponieważ boimy się, co inni sobie o nas pomyślą. Tak? I uważamy, że to złe wrażenie, na przykład, które odniesiemy, będzie się za nami ciągnęło przez długi czas później. I rzeczywiście bardzo trudno jest zatrzeć to złe wrażenie, które wywołamy na słuchaczach. Więc rzeczywiście na pewno coś jest w tych badaniach. To właśnie, że często przywiązujemy dużą wagę, albo nawet zbyt dużą wagę do tego, co inni o nas pomyślą, jakie będzie inne zdanie innych na nasz temat. Dlatego chcąc się zaprezentować jak najlepiej, tak bardzo się tego boimy, że nie damy rady, że nie jesteśmy w stanie. No niemniej jednak jedynym lekarstwem na to i radą jest przygotować się. Oczywiście, no to też jest banał, natomiast myślę, że warto go powtórzyć. Im lepiej jesteśmy przygotowani do czegoś, tym mniej będziemy się stresować. Tak, to wiedzą Państwo i po egzaminach, prawda, które zdajemy w czasie sesji i nie tylko. Im mniej się przygotujemy, tym bardziej się boimy. Natomiast im lepiej się przygotujemy do czegoś, tym mniej się boimy. Tutaj jeszcze zwrócę uwagę na taką jeszcze jedną rzecz, na którą już też Arystoteles zwracał uwagę. Nawet jeżeli podczas wystąpienia zdarzy nam się jakieś potknięcie, coś nam nie wyjdzie, coś pójdzie nie po naszej myśli, to jak należy się zachować? Nie należy tego tuszować. Należy podejść do tego naturalnie. Uśmiechnąć się i przyznać się przed publicznością, tak? Że potknąłem się, pomyliłem się, rzeczywiście to mi się nie udało. I teraz chodzi o to, że...
Nawet chyba lepszy kontakt wtedy też
tak,
jest, bo
dokładnie.
Publiczność chyba lubi się utożsamiać z ludźmi, którzy są gdzieś podobni.
Oczywiście.
Też popełniają błędy, więc jak
oczywiście,
najbardziej.
Że tak. Więc przyznać się do tego, uśmiechnąć się i powiedzieć, przeprosić oczywiście nawet jeśli trzeba, ale nie starać się za wszelką cenę tego gdzieś tam schować, zatuszować i tak dalej. Bo wtedy właśnie osiągniemy taki efekt, że wywołamy życzliwość u słuchaczy, tak? U audytorium, które nas słucha czy nas obserwuje. Więc wszystko jest dla ludzi, tak? Wiadomo, że każdy popełnia błędy, ale teraz chodzi o to, że z każdym naszym kolejnym doświadczeniem, z każdą naszą kolejną praktyką będziemy robić to coraz lepiej.
Jasne. A mnie jeszcze bardzo intryguje, jakie słowa powinniśmy używać, a jakich unikać, żeby zbudować taką dobrą relację na scenie.
Tak, tak, właśnie. Tutaj wszystko, co związane z użyciem odpowiednich słów, z wyrazami, to w retoryce dotyczy stylistyki, czyli styl, tak? Nasze poczucie stylu. Mówi się, że każdy dobry mówca powinien mieć takie wyczucie stylu. I tutaj wracam do tej zasady, o której mówiliśmy na początku naszej audycji, czyli do stosowności. Pierwsza rzecz, którą się mówca powinien kierować, to jest stosowność. Wiadomo, nie ma takiej uniwersalnej wskazówki, jakich słów używać, a jakich unikać. Niby podaje się jakieś badania, tak? Prowadzi się jakieś badania, na przykład właśnie socjotechnika się tym zajmuje, czyli na przykład na potrzeby reklamy są prowadzone takie badania, których słów powinno się unikać, tak? W reklamie, których słów używać, które się dobrze kojarzą, które źle. Natomiast oczywiście to jest takie pewne prawdopodobieństwo tylko. Tak naprawdę to są takie zasady. Stosowność, czyli to powinno być dostosowane do słuchacza, słownictwo, czyli wiadomo, tutaj znowu wracamy do tego, co już mówiliśmy, jeżeli chodzi o wiek, o płeć, o wykształcenie, o zainteresowania, mówca musi rozeznać, z kim ma do czynienia i wtedy będzie mu łatwiej dobrać odpowiednie słownictwo. Czyli pierwsza ważna zasada to stosowność, natomiast druga, kolejna, nie mniej ważna, to przejrzystość i zrozumiałość. Czyli takich słów trzeba używać, które nie niosą za sobą niebezpieczeństwa niezrozumienia. Czyli na pewno muszą być to słowa konkretne, zrozumiałe, jak najmniej słów abstrakcyjnych, jak najmniej słów obcego pochodzenia, tak? Jak najmniej słów technicznych, czyli jak najbliższe tak naprawdę językowi potocznemu. Im bliższe będzie to językowi potocznemu, tym na pewno mniejsze ryzyko będzie niezrozumienia.
I myślę, że tutaj postawimy kropkę. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Bardzo dziękuję i życzę powodzenia w występach publicznych.
Tak więc właśnie życzymy wszystkim powodzenia i przede wszystkim tego, żeby się nie stresowali. Ja dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na kolejną audycję już za tydzień o 16.30. Do usłyszenia.
Studencka popołudniówka.